Radio Wnet, godzina 8.20, Fool's Garden i Lemon Tree, taka sobie optymistyczna muzyka, bo jakoś tak zrobiło się w radiu smutno. 87,8 FM to jest częstotliwość, na której jesteśmy w ramach naszego okazjonalnego nadawania, oczywiście na portalu Wnet.fm. W studiu gość, pan Marek Zagórski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wiceminister cyfryzacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. No to pierwsze pytanie musi dotyczyć toczącej się nieustającej rekonstrukcji rządu, którego jest pan członkiem, czy resort cyfryzacji pozostanie, czy też jak chcą niektórzy zostanie rozdzielony między różne resorty?
Znaczy, to oczywiście jest pytanie do pana premiera i do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, jak sobie wyobrażają funkcjonowanie rządu. Była mowa, jest cały czas dyskusja na temat przekształcenia rządu jako takiego i jego struktury organizacyjnej po to, żeby jeszcze wzmocnić realizację zadań, przełamać pewne problemy z tak zwaną silosowatością, więc to jeszcze oczywiście przed nami. Natomiast jedna rzecz nie ulega wątpliwości, że podzielenie ministerstwa nie jest takie proste, dlatego że ministerstwo administruje jednym działem administracji rządowej. W związku z tym bez zmiany przepisów z ustawy o działach tego się nie da zrobić, ale jest to oczywiście możliwe.
Pan mówi, że trzeba pokonać silosowatość. Co to znaczy silosowatość?
Takie zjawisko, które jest naturalnym procesem zawsze, następujący w trakcie rządzenia. To nie jest pierwszy rząd, w którym pracuję. Naturalna tendencja polegająca na tym, że wszystkie ministerstwa, wszyscy ministrowie jakby po jakimś czasie tworzą swoje, oprócz tych naturalnych, wynikających z kompetencji, ale jakby nadbudowują nad tym takie obszary niezależności własnej, czyli tak zwany własny ogródek, do którego coraz mniej chętnie jakby wpuszczają inne ministerstwa. No i to należy zawsze przełamywać. Tendencja jest naturalna, to jest kwestia tylko tego, czy to się uda przełamać, czy nie. To z punktu widzenia Ministerstwa Cyfryzacji jest zawsze problem, będzie zawsze problem każdego ministra, który będzie odpowiadał za informatyzację państwa, dlatego że informatyzacja, podobnie jak finanse publiczne, no wchodzi we wszystkie ogródki. Znaczy, to jest tak, że dotyka wszystkich obszarów działania i prowadzenie w związku z tym tych zadań związanych z informatyzacją, chociażby samej administracji, będzie zawsze utrudnione, o ile będą tam po drodze różne bariery stawiane przez poszczególne ministerstwa, albo to moje kompetencje i tak dalej. O tym też mówił pan premier w exposé, wskazując na to, że informatyzacja państwa, cyfryzacja państwa jest zadaniem wszystkich ministerstw. I to też jest jeden z obszarów...
To zostało odebrane jako zapowiedź właśnie tego, że nie będzie Ministerstwa Cyfryzacji, no bo skoro wszyscy się tym zajmują.
Wie pan co... To można różnie to czytać, natomiast ja tutaj pewnie pani minister nie pochwali tego, co mówię, natomiast dla mnie to, czy ministerstwo będzie, czy nie będzie, jest absolutnie wtórne do tego, na ile informatyzacja państwa jest priorytetem dla rządu, a na ile nie, takim realnym priorytetem. Dużo ważniejsze jest to, żeby to był rzeczywiście priorytet, żeby to było jedno z najważniejszych zadań, któremu się poświęcają ministrowie, poświęca się premier, cała Rada Ministrów, niż to, jak to będzie zorganizowane. Można sobie wyobrazić różne formy zorganizowania. Zresztą różnie było w poprzednich latach. Bo jak mówimy o informatyzacji, to nie mówimy tak naprawdę, to oczywiście mówimy między innymi o różnego rodzaju usługach, można powiedzieć nawet gadżetach czasami, natomiast przede wszystkim mówimy o poprawie funkcjonowania państwa i o oszczędnościach, które z tego powodu powinny płynąć.
To jak wygląda ta informatyzacja w tej chwili? Jakie są aktualne prace państwa ministerstwa?
Prac jest bardzo dużo. Część z nich koncentruje się na usługach. Część na nowych usługach. One co chwila się pojawiają. Na przykład ostatnio historia pojazdu, ale tych procesów jest dużo więcej. Zawsze pierwszoplanowym będzie troska o infrastrukturę, o rozwój infrastruktury. Czyli możliwości w tym przypadku dostarczenia usług telekomunikacyjnych, przede wszystkim z mojej perspektywy dzisiaj najważniejszego dla obywateli, czyli szybkiego internetu. Dla obywateli, ale także dla biznesu i dla gospodarki, dla zrównoważonego rozwoju kraju, dlatego że już dzisiaj musimy sobie uświadomić, że tak jak kiedyś wodociągi, drogi, tak dzisiaj szybki, szeroko szerokopasmowy, przewodowy właśnie, nie tylko bezprzewodowy, ale oparty na sieci światłowodowej internet, jest tak naprawdę elementem kluczowym dla rozwoju poszczególnych miejscowości. Stąd takim projektem, którym ja się zajmowałem przede wszystkim w ministerstwie i który wszedł w fazę już realizacji, bo mamy uchwaloną ustawę, jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, czyli projekt, który zapewni, że wszystkie szkoły w Polsce będą miały szybki internet oparty na sieci światłowodowej, finansowany z budżetu państwa. To jest po pierwsze element edukacji, znaczy bardzo ważny element w rozwoju edukacji, w wyrównywaniu szans dzieci ze wszystkich miejsc w Polsce, ale co ważniejsze, ze wszystkich szkół w Polsce, ale co ważniejsze, to jest taki szkielet infrastrukturalny, który będzie powodował, że w każdej większej miejscowości, nie tylko gminnej, bo w każdej miejscowości, w której będzie szkoła, będzie światłowód doprowadzony, co pozwoli także operatorom telekomunikacyjnym na przy użyciu mniejszych kosztów dostarczania tego internetu dalej już do mieszkańców, co jest jak dzisiaj z punktu widzenia rozwoju infrastruktury kluczowe.
Pan mówi będzie, kiedy będzie?
Więc w ogóle prace nad budową sieci, bo to jest bardziej, no już się zaczęły, dlatego że to jest finansowane między innymi ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Jesteśmy po rozstrzygnięciu drugiego konkursu, inwestycje już podmioty, operatorzy telekomunikacyjni rozpoczęli. W przyszłym roku będzie rozstrzygnięty trzeci konkurs na te obszary, gdzie się dotychczas nie został wyłoniony operator. Samo OSE, które będzie taką siecią wirtualną na sieci fizycznej, rozpocznie swoje funkcjonowanie od września przyszłego roku. I 3 lata powinno nam zająć mniej więcej zbudowanie takiej sieci, która obejmie wszystkie szkoły. To jest o tyle jeszcze istotne, że ten internet, jak powiedziałem, będzie za darmo, ale on też będzie dostarczany wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego, czyli będzie bezpieczny dla dzieciaków.
Pojawiały się zarzuty części prasy przy okazji różnych prac resortu, że tam są jakieś takie elementy do zwiększenia kontroli nad przekazem internetowym.
To tak jak Radio Erewań trochę, ale nie, no czy to jest to kompletne nieporozumienie. Rzeczywiście trwają prace nad ustawą o świadczeniu usług drogą elektronicznych, ale zmierzające do tego, żeby nie było raczej zwiększające wolność w internecie, czyli polegające, jakby bazujące na tych sygnałach, w których można było zablokować na przykład profil danej organizacji na portalach społecznościowych i chodzi o to, żeby nie było to, żeby ta procedura nie była dowolna, znaczy żeby ona nie wynikała na przykład z regulaminu, albo żeby nie było takiej prostej możliwości wysłania informacji do Facebooka, zablokuj tą stronę, bo ona głosi jakieś hasła nieprawomyślne. Prace, nad którymi, które w tej chwili trwają w ministerstwie, zmierzają do tego, żeby objąć to regulacjami prawa polskiego, tak ażeby od takich decyzji właścicieli platform internetowych, portali społecznościowych, można było się odwołać, czyli żeby właśnie nie było cenzury takiej niekontrolowanej de facto, bo poza kontrolą nawet państwa.
Czy państwa średniej wielkości, takie jak Polska, mają w ogóle siłę, żeby na przykład narzucić coś gigantom takim jak Facebook? No bo Chiny oczywiście mają tą siłę, ale czy polskie państwo może coś zrobić, żeby na przykład obywatel polski, który korzysta z Facebooka, nie był nagle zablokowany, tworząc, nie wiem, profil poświęcony Witoldowi Pileckiemu, bo komuś przyjdzie do głowy posłać wiadomość, że to jest kontrowersyjne?
Tak. Chiny niczego nie narzuciły ostatecznie Facebookowi, tylko po prostu powodowały, że Facebook się wycofał z Chin. I stworzyły alternatywne rozwiązania.
No ale my nie stworzymy. Nie ma potrzeby.
My nie stworzymy, nie ma potrzeby. Ja chcę zwrócić uwagę tylko też, że to jest bardzo ważny problem, który pan dotknął. On z jednej strony oczywiście ma taki wymiar, o którym rozmawiamy, czy jesteśmy w stanie narzucić w tym konkretnym obszarze jakieś rozwiązania. Próbujemy i to też po drugiej stronie nie ma całkowitej niechęci do tego. Natomiast to musi być zrobione, to jest trudne o tyle, że tutaj mamy do czynienia z regulaminem, mamy do czynienia z podmiotem działającym de facto, prowadzącym działalność formalnie poza granicami Unii Europejskiej, a więc podlegającej jurysdykcji prawa amerykańskiego i tak dalej. Więc to musimy zrobić w dialogu, tak żeby to pierwsze było także, żeby to było skuteczne. Natomiast problem jest dużo szerszy, dlatego że jak popatrzymy sobie na przykład na kapitalizację, na listę może 20 największych firm o największej wartości firm na świecie. W 2015 roku na pierwszym miejscu było Apple, później było Google, a chyba bodaj na piątym miejscu był Facebook. Ich łączna kapitalizacja to był ponad 1 bilion 300 miliardów dolarów. To powiem, to jest tak, że mamy do czynienia z potężnymi mocarstwami, tak de facto, po drugiej stronie. Jeżeli patrzeć przez analogię na kontakty z państwami, na przykład kontakty międzynarodowe, to mamy ambasady w Albanii, powiedzmy, prawda? Czy w takich małych państwach, które no oczywiście są ważne, ważne jest utrzymywanie tych kontaktów, natomiast nie mamy ambasad w Facebooku, nie mamy ambasad w Google. Chodzi mi o to, że musimy zacząć myśleć także o polityce względem tych globalnych korporacji, nie tylko oczywiście tych zajmujących się funkcjonujących w obszarze telekomunikacji czy usług cyfrowych. Natomiast generalnie musimy zacząć się zastanawiać, jak rozmawiać z takimi korporacjami, dlatego że tak naprawdę mamy do czynienia z podmiotami, które są odpowiednikami całkiem sporych państw, z wpływem na funkcjonowanie Polski, funkcjonowanie polskich obywateli, daleko wykraczającym poza wpływ średniej wielkości państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej na przykład.
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Facebooku to byłoby coś? Czy obserwuje pan to, co w tej chwili robią amerykańskie agencje rządowe, te kontrowersje tam wokół internetu?
Tak, znaczy no widzę, to jest jakby przykład przykład tego, że to nie my jesteśmy, nie chcemy nawet być w ogóle prekursorem takich zmian, które jednak tą wolność w internecie w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć, że ograniczają, może naruszają, czy jakby tworzą podstawę do tego, żeby tej równości może. Tutaj chyba raczej chodzi o to, że nie tyle nie będzie wolności, co nie będzie równości, żeby tą równość w internecie ograniczyć. No to jest bez wątpienia także ukłon w stronę dużych korporacji amerykańskich, którym po prostu na tym zróżnicowaniu zależy.
Godzina 8:33 w studiu Radia Wnet. Pan Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji. Jak sam pan wspomniał na początku rozmowy, ma pan dość bogate doświadczenie polityczne. Pracował pan już w kilku administracjach rządowych. Był pan między innymi sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa, kiedy ministrem rolnictwa, wicepremierem rządu był pan Andrzej Lepier, więc były to czasy burzliwe. Jak pan porównuje pracę w różnych rządach od strony ich organizacji, ich sprawności, sposobu pokonywania trudności?
Wymaga pan ode mnie, żebym jakoś odnosił się i recenzował swoich szefów obecnych, także pośrednio. Ja miałem taką przyjemność być ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, bo o tym rozmawiamy. To mogę powiedzieć, nie odnosząc się do tego, jak to wygląda teraz, w żaden sposób, że to była... bardzo efektywna praca i bardzo, bardzo konkretna. Decyzje były podejmowane bardzo szybko i bardzo sprawnie i myślę, że w tym czasie krótkim udało się wtedy bardzo wiele osiągnąć, choć sytuacja polityczna była dużo bardziej złożona, jeśli chodzi o zaplecze parlamentarne rządu.
Bardzo dziękuję. Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji, polityk. W partiach też pan był kilku, to było istotne.
Wiceprezes Porozumienia.
Teraz wiceprezes Porozumienia, tak?
Zawsze byłem w jednej, tylko nazwy się zmieniały.
To jest jakaś puenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.